6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze niedzielne wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Epachczyński i pracujący przed mikrofonami w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Już za kilka minut będziemy na korcie centralnym poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego. Tam dzisiaj zakończone 22. Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie ziemnym mężczyzn, czyli turniej Talex Open 2021. Zajrzymy później na tory Poznań na czwartą rundę Mistrzostw Polski w rallycrossie. Później przeniesiemy się na rzekę Wartę, by obserwować, jak przebiegała rywalizacja w półmaratonie wodniackim Poznania Challenge. Bo później już zajmiemy się ponownie piłką nożną, między innymi minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, ale także wywiad z dyrektorem sportowym kolejorza Lecha Poznań Tomaszem Rząsą. Będzie także wizyta u ekstraligowej ekipy futsalistów Red Dragons Pniewy. No i oczywiście powrócimy na Bułgarską, by tym razem porozmawiać o piłce nożnej w wykonaniu pań, która pod szyldem kolejorza i Uniwersytetu Poznańskiego odbywać się będzie w ligowej rywalizacji. 8 minut po godzinie 19. Sportowa niedziela, 29 dzień sierpnia. Najważniejsze informacje dnia.
Trwa ostatnie spotkanie 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Od 17.30 Wisła Kraków podejmuje warszawską Legię i prowadzi 1-0 w meczach zakończonych. Wisła Płock zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1, a Zagłębie Lubin przegrało ze Śląskiem Wrocław 1-3. W drugiej lidze rezerwy Lecha wygrały z Hutnikiem Kraków 2-0. Rafał Majka po samotnym finiszu wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania, liczący 197,5 km. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Norweg od Christian Eking. Majka jest 18. Kolejne medale polskich sportowców na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Tenisista stołowy Patryk Chojnowski zdobył złoto w klasie 10, a Piotr Kosewicz został mistrzem paraolimpijskim w rzucie dyskiem w kategorii F52. Polak rzucił 20 metrów i 2 centymetry. Polacy wywalczyli w Tokio już 11 medali, 3 złote, 2 srebrne i 6 brązowych, ale musimy pamiętać o podejrzeniach o doping polskich kolarzy, co może skutkować odebraniem jednego brązowego medalu. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała w Bratysławie z Austrią 1-4 w ostatnim swoim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. O 20.30 reprezentacja Polski siatkarek zagra o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Rywalem w meczu 1/8 finału w Płowdiw będzie Ukraina. A w finale turnieju tenisistów Talex Open na kortach AZS-u Poznań Paweł Ciaś uległ Argentyńczykowi Romanowi Andresowi Buruczadze 7-5, 3-6 i 2-6.
I właśnie od tego tenisowego turnieju rozpoczniemy nasze spotkanie z muzyką i sportem w drugiej godzinie. Będziemy z Państwem do 20, ale teraz muzycznie Queen i Don't Stop Me Now. Finały tenisowego turnieju na kortach poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego, Talex Open 2021. W finale reprezentant Polski Paweł Ciaś, jego rywalem reprezentant Argentyny Roman Buruczaga. Porażka naszego zawodnika, 7-5 wygrany pierwszy set, dwa kolejne przegrane, 3-6 i 2-6. Panie Pawle, krótka ocena. Zaczęło się nieźle po tym pierwszym secie, bardzo wymagającym secie, później było trochę gorzej.
No pierwszy set zdecydowanie lepsza odsłona niż dwie następne. No gdzieś zacząłem więcej błędów popełniać. On od początku był solidny. Gdzieś w tym pierwszym secie byłem bardziej ofensywny i więcej piłek trafiałem. Spychałem go z kortu. Wykańczałem akcję. No później po prostu za dużo błędów i on był solidny tak naprawdę od początku do końca i no, niestety się nie udało.
Szkoda, że się nie udało. Też wielu kibiców tutaj na korcie centralnym przypominało heroiczny wręcz pański bój w półfinale z reprezentantem Japonii. Mecz, który pozostanie na dłużej troszkę w pamięci, ten półfinał zwycięski?
No, na pewno pozostanie w pamięci. Co prawda dzisiaj była taka sama sytuacja. 2-5 w trzecim secie. No, wczoraj było 2-5 w drugim, tak? Dzisiaj było w trzecim. Wczoraj udało się gdzieś więcej stresu u Japończyka. Dzisiaj mimo wszystko gdzieś mniej u Argentyńczyka i no i dowiózł, tak? Te przełamania i swoją no, dobrą grę tutaj w całym cyklu tych polskich turniejów.
Pawle, jest pan zawodnikiem doświadczonym, 27-letni, mającym na koncie 3 tytuły mistrza Polski. Co oznacza dla pana tak występ i zbieranie tych punktów ATP w turniejach rangi ITF? Tutaj z pulą akurat 25 tysięcy dolarów.
Gromadzimy te punkty, żeby piąć się w górę. Jeszcze kilka miesięcy temu zaczynałem od kwalifikacji właśnie w tej rangi turniejach, czyli w futuresach. Teraz już jestem w drabince głównej bez eliminacji, więc tak naprawdę powoli do przodu, tak, więc mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę i gdzieś mam nadzieję, że pojawią się jednak już te gdzieś trochę wymarzone te challengery.
Jest jeszcze wciąż taki sportowy power, najwyższe w karierze w 2018 roku 383 miejsce. Jest szansa na poprawienie? Tak zapytam wprost.
Oczywiście, że tak, mogę walczyć o marzenia i jak najbardziej jest ten ranking do poprawienia i spokojnie, że tak to nazwę, do przebicia.
Teraz wręczenie pucharu dla zwycięzcy, a zwycięzcą jest Roman Andrés Buruczaga. Brawo, Argentyna.
Różne zawody wyścigowe na torze Poznań dla Państwa na naszej antenie relacjonujemy, samochodowe, motocyklowe, kartingowe, no i przyszedł czas na coś nowego, na rallycross. Właśnie takie zawody od piątku do dzisiaj odbywały się na samochodowym torze Poznań.
Są to Mistrzostwa Polski w rallycrossie i Puchar Polski w autokrosie.
Prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński.
Czyli coś nowego, połączenie wyścigów asfaltowych z rajdami, czyli te odcinki szutrowe. Czyli mamy połączenie asfaltu z szutrem. Na pewno to nie są rajdy, bo startujemy, rywalizujemy między sobą. Sesje kwalifikacyjne startujemy w pięciu w grupie. Startujemy z jednej linii i tu walczymy o czas, o pozycję, tak aby dostać się do półfinałów i finałów. W półfinale i w finale startujemy sześcioma zawodnikami i tu walka jest naprawdę bok w bok. Jest bardzo interesująco, ciekawie. Zresztą od pierwszej kwalifikacji do finałów są same emocje. Zresztą to możemy zaobserwować, jak będziemy na torze, że rzeczywiście cały czas coś dzieje.
Więcej jest jednak asfaltu niż szutru?
Tak. I tutaj jest tor bodajże jedyny w Europie, gdzie odcinek tak zwany Joker Lab, czyli ten alternatywny odcinek jest odcinkiem asfaltowym. Wszędzie na innych torach są odcinki szutrowe. W Poznaniu jest odcinek asfaltowy.
Tu też są hopki, różne takie niespodzianki czekają na kierowców.
Świeży tor i nie ma utwardzenia takiego, jak powinno być, więc dosyć często tu się pojawiają hopki, jakieś wybrzuszenia, dziury, muldy, ale wszyscy mają to samo, więc tu jest bardzo ciekawie. A na przyszły rok na pewno będzie wybudowana taka hopka z prawdziwego zdarzenia, tak żeby można jeszcze było podziwiać te samochody w locie. To są samochody bliżej wyścigowe, spełniające normy załącznika J, szczególnie normy bezpieczeństwa, bo tutaj bezpieczeństwo jest ponad wszystko i dla zawodników, dla widzów i dla sędziów, więc tutaj jesteśmy uczuleni właśnie na to bezpieczeństwo dla zawodników.
O tym wszystkim, co dzieje się na torze Poznań, wszystkim zebranym opowiada Bogdan Wolny.
No muszę powiedzieć, że są to wyścigi, które trzeba przynajmniej raz w życiu zobaczyć. Z tego powodu, że widzimy od samego startu do samej kreski to, co dzieje się, łączy z tak zwanym Joker Lapem. To jest najwięcej samochodów Seicento, to jest najwięcej samochodów BMW. No trzeba mieć na to pieniądze, ale nie aż takie pieniądze, jak startują superkarsy. To już są tak samochody wypasione, że tam jest 600 koni mocy. Nie każdego stać, ale każdego stać na to, żeby sobie takie Seicento przygotować, tak jak na przykład Alan Czyszyl nie jeździ już w Capicanto, a ojciec zdecydował, on tak mówi, a może w rallycrossie. No i teraz tak, Menzel mu zrobił ten samochodzik, ten Seicento i pomyka i proszę Państwa, ma taką radość w oczach, to jest po prostu dla niego szczęście. A tu jest taka walka, tu jest tak bardzo ostra walka, tu jest tak zawzięta walka, bo to są wszystko chłopaki z charakterem, a i dziewczyny też, przepraszam. Tutaj kilka razy był wyścig przerywany, wjeżdżała tak zwana laweta służb technicznych, szło to bardzo sprawnie i tutaj chylę czoła, bo przecież zobaczycie Państwo ciężki sprzęt. Ten walec waży 30 ton i tutaj chodzą jeszcze 3 traktory. No więc zobaczycie Państwo w przerwach, jak tu się wszyscy uwijają. Powiem krótko, Polacy robią imprezę, jeżeli chodzi o rallycross, na światowym poziomie. I to jest fakt i chcę właśnie, żebyście na taką imprezę tu do Poznania przyjechali i zobaczyli.
My na pewno będziemy z Grzegorzem zaglądać na zawody w rallycrossie, na kolejne rundy także Mistrzostwa Polski już w sezonie 2022. Spory ruch i sporo tych motocyklowych i motorowych przede wszystkim dźwięków na torze Poznań. Zdecydowanie ciszej było na rzece Warcie podczas Poznania Challenge, czyli specjalnego półmaratonu na 21 km dla specjalistów od wieszczarstwa, kajakarstwa i wyścigów SUP. O tym za 3 minuty. Dokładnie 808 km i 200 metrów liczy sobie cała rzeka Warta, a tutaj była rywalizacja na 21 km Poznania Challenge i najszybciej, patrząc na chronometraż, godzina 8 minut i 46 sekund, ten dystans pokonała znakomita czwórka młodych wieściarzy Poznań. Przedstawcie się.
Dzień dobry, Michał Pranka,
Jacek Suszka.
Kaczmarek Oliwier,
Igor Czekanowicz.
Trudna trasa, podobno ta warta do końca przyjazna nie jest.
No do końca nie jest przyjazna. Trochę było takich zakrętów, różnych rzeczy, ale myśleliśmy, że będzie gorzej, a było nawet przyjemnie.
Start od Rogalinka, który odcinek trasy najtrudniejszy?
Głównie to sam początek, to pierwsze z 5 km, 10 km to no, same zakręty tak naprawdę i jakieś krótsze długości te proste, ale fajnie, no mimo wszystko.
Ręce troszkę zmęczone, niektórzy z was mają takie no, bąble, troszkę krwi też się pokazało, nie było łatwo.
No nie było, no ale robiliśmy co mogliśmy, dawaliśmy z siebie wszystko. Taki sport, ciężki, wysiłkowy.
To też była taka forma pewnego treningu, no bo takie dystanse rzadko pływa się na regatach wieślarskich. My znamy, że klasyczne wieślarskie dystanse są 2 km, a nie 21.
Rzadko pływamy 21 km na treningach, a przynajmniej w takim tempie, chociaż ciągła się zdarza.
Taka symbioza tutaj podczas tego Poznania Challenge, bo widzę, że teraz kajakarze akurat przepłynęli. No troszkę po was, wieślarze najszybsi.
Nasi klubowi koledzy tak chcieli się z nami na czwórce pościgać, ale no niestety łódź wieślarska jest szybsza.
Poznania Challenge, Paweł Szczepaniak, główny organizator, szef wieślarskiej sekcji Poznani. Znowu troszkę ta warta ożywiona. 46 osady startowało z Rogalinka. Ci najszybsi, których już poznaliśmy, to młodzi wieślarze Poznani.
Chcielibyśmy, żeby wszyscy tutaj się dobrze bawili i wystartowali w tych zawodach półmaratońskich w sposób jak najbardziej sportowy, ale też towarzyski. I rzeczywiście najszybsze osady to czwórki. Już wiemy, mamy potwierdzony czas, że czwórka wieślarska, potem czwórka kajakowa. Obecnie dopływają do brzegu dwójki, które zgodnie z przewidaniami powinny być troszeczkę wolniejsze i czekamy za jedynkami.
Tak, podglądałem także tych specjalistów od bardzo modnych ostatnio SUPów, czyli deska z wiosłem. Na starcie niektórzy musieli się trochę długo ustawiać.
Tak, to jest szkoła, którą trzeba niestety przejść i tak jak w kajaku od razu się nie pływa, tak jak w łódce wieślarskiej, tak samo od razu się nie pływa idealnie na SUPie. Dlatego jest to młoda dyscyplina, jeszcze tutaj wszyscy muszą się trochę podszkolić, ale widać, że coraz więcej tych SUPowców jest i kilku u nas wystartowało.
Rzeka warta przyjazna wodniakom? Są różne prądy, niełatwo tym torze się utrzymać, czy jak to wygląda?
Ja uważam, że rzeka Warta należy do średnich rzek pod kątem trudności. Jest prąd, jest troszeczkę zakrętów, są troszeczkę różnego rodzaju ostrogi, które czasami wystają, ale ogólnie jest stabilną rzeką, po której się dobrze płynie.
Jeszcze jedna rzecz chyba godna zwrócenia uwagi, bo patrząc na te osady, taka troszkę wielopokoleniowość, można powiedzieć.
Tak, no ta impreza jest przygotowana dla wszystkich, wieślarzy, kajakarzy, dla wszystkich wodniaków, bym tak powiedział. Nawet preferuję tutaj nie najlepszych zawodników, bo oni mają swoje zawody. Ja chciałem zrobić zawody dla ludzi, którzy mają pasję wiosłowania i oni się tu mieli znaleźć. No ale została też ufundowana nagroda i dlatego też młodzi zawodnicy, chcąc zdobyć jakieś apanaże, postanowili też wystąpić.
Zdradźmy, jaka jest ta nagroda, bo żeby ktoś nie pomyślał, że to jest kontrakt piłkarski.
No nie, no tutaj są inne kwoty. Za pierwsze miejsce najszybsza osada 1500 zł, za drugie 1000, za trzecie 500.
Dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa. Panie dyrektorze, okienko transferowe kolejne i kibice zadowoleni. To dla pana chyba trochę nowa sytuacja, ale satysfakcjonująca. Z jakim transferem było najtrudniej?
Może inaczej. No, od zimy, kiedy przede wszystkim sytuacja finansowa klubu się zdecydowanie poprawiła. Od zimy przeprowadziliśmy 11 transferów bardzo jakościowych zawodników, którzy poszerzyli mocno naszą kadrę i obecnie mamy dużą rywalizację na każdej pozycji. To powoduje, że cały zespół rośnie, że zawodnicy poszczególni na poszczególnych pozycjach grają coraz lepiej, no bo oglądają się za siebie i widzą jakościowych piłkarzy, także to nas bardzo, bardzo cieszy. Co wracając do pytania, do tego letniego okienka transferowego, na pewno duża konkurencja była, jeśli chodzi o skrzydło, gdzie mieliśmy trzech, czterech naprawdę bardzo dobrych piłkarzy i w różnych okolicznościach, z różnych przyczyn, różnie to się układało. Na samym końcu trafił do nas Balua, którego obserwowaliśmy też od dłuższego czasu. Miał trafić już w zeszłym sezonie do nas. Wtedy Pilsno wygrało z nami tą rywalizację, walkę o Baluę. Zdecydował trener Gula, który był wtedy w Pilźnie i namówił samego zawodnika, żeby on przeszedł do nich. No teraz myśmy już postawili na swoim. Wykorzystaliśmy też słabszy moment Pilsna, który gdzieś tam też boryka się z problemami finansowymi. Potrzebowali zastrzyk gotówki, no i stąd zawodnik trafił do nas.
Ostatni sygnał to także przejście Pedro Ryboczy, czyli pojawia się to hasło rywalizacji. sytuacja, bo to w odniesieniu do walki o lewą stronę obrony z Barry Douglasem. Z ławki najczęściej teraz startują do kolejnych meczów Radosław Murawski, czy Artur Sobiech, czy często Dani Ramirez. Chyba też rola w tym dyrektora sportowego, bo o tym się nieczęsto mówi, żeby rozmawiać z trenerem o gospodarowaniu, mówiąc takim językiem biznesowym, zasobami ludzkimi, bo te zasoby zrobiły się większe.
No zdecydowanie, no zarządzanie szatnią to jedna z najważniejszych ról trenera, pierwszego sztabu, no ze współpracy z dyrektorem sportowym. No to jest najważniejsza kwestia, żeby ci zawodnicy cały czas czuli się potrzebni, żeby cały czas wierzyli w to, że biorą udział w tym projekcie walki o mistrzostwo kraju i no i oczywiście pewnie też rotację tych piłkarzy na poszczególnych pozycjach, czyli wyważenie tego, że raz zespół łapie stabilizację i ogranie, grając między sobą w jakimś dłuższym wymiarze czasowym, ale wchodzą następni i też dają tą jakość i od razu się wpasowują do zespołu. To jest bardzo ważne i absolutnie i sztab, i trener, i ja zwracamy na to uwagę.
Zamyka się transferowe okienko koniec sierpnia, wrzesień to podobno już początek pracy i myślenia i analizowania, komu kończą się kontrakty, perspektywa budowania strategii, także tej personalnej na następne okienko transferowe. Tak to wygląda, trzeba zajmować się tym w miarę szybko.
No tak.
Czy urlop długi Tomasza Rząsy?
No nie, absolutnie nie w tym momencie. No, tak jak pan powiedział, w tym momencie zaczynamy myśleć już o zimowym okienku transferowym i o letnim. Wyznaczamy sobie cele, profile zawodników, jakich będziemy potrzebować wspólnie z trenerem, z szefem scoutingu. Zabieramy się do pracy i no, zaczynamy na nowo, oczywiście ta kadra jest zbudowana, na nowo myśleć o tym, jak możemy jeszcze mocniej, jak możemy bardziej wzmocnić nasz zespół. Natomiast no, to jest oczywiście jedna z ról, ta budowa kadry, współpraca, budowa sztabu pierwszego trenera, pełna współpraca z pierwszym trenerem i dobra współpraca z akademią, codzienne kreowanie ścieżek tych naszych młodych zawodników, którzy też idą na wypożyczenie, którzy wracają, którzy teraz gdzieś grają i trzeba cały czas z nimi gdzieś tam być w kontakcie, plus ta praca ze scoutingiem, no to są te główne zadania, którymi no, na co dzień teraz będę się zajmował.
A teraz dopytam, ale nie będzie takiego przynajmniej liczbowego chyba szaleństwa. Wspomniał pan o tych 11 transferach, o tych 11 przyjściach. Chyba teraz ta jakość jest taka, że wartością dodaną będzie utrzymanie tej drużyny i naprawdę chyba uzupełnienie, nie wiem, jednym, dwoma, może czterema nowymi postaciami. Tak to może wyglądać, że już tak nie będzie takiej, no było nie było rewolucji personalnej?
No zimą na pewno nie. Zimą na pewno nie, bo mamy zawodników, którzy, tak jak pan powiedział, mają tą jakość i chcielibyśmy, żeby jak najdłużej oni grali ze sobą i zgrywali się i stanowili o sile Lecha Poznań w tym sezonie. Natomiast no oczywiście są kończące się kontrakty, są zawodnicy, którzy też będziemy mieli wobec nich inne plany. No i ta rotacja w kadrze też musi być. No trochę zawsze świeżej krwi jest potrzebna. Natomiast no nie będziemy w tej zimy, już nie będziemy na pewno tak aktywni, jak to było poprzedniej zimy i tego lata.
Jeszcze króciutko o projekt wypożyczeń młodych piłkarzy, czy to z akademii, czy grających wcześniej w drugiej drużynie kolejorza, wciąż modelem obowiązującym, żeby łapali te minuty i ogrywali się na poziomie przynajmniej pierwszoligowym. Przykłady Krzysztofa Bągowskiego, bramkarza, który jest w Tomilu, ostatnio chwalony za piękne gole, Filip Szymczak w Katowicach.
No tak, zdecydowanie. Ci zawodnicy, którzy już byli przez pewien okres w pierwszym zespole, oczaskali się na boiskach seniorskich w rezerwach. Czas na kolejny krok, tak jak zrobił to Gumny, Moder, Jóźwiak, Bednarek i tak wymieniając dalej naszych zawodników, którzy później po wypożyczeniach z pierwszoligowych klubów wracali i zaczynali stanowić o sile zespołu. Teraz, tak jak pan wspomniał, jest Bąkowski, jest Niewiadomski, jest przede wszystkim Szymczak na wypożyczeniu. Natomiast no, wchodzi rocznik 2-3, 2-4, którzy teraz z nami w pierwszym zespole trenują, którzy grają w rezerwach, zaczynają mocno walczyć właśnie w zespole seniorskim. No i oni za chwilę też będą na tyle dojrzali, na tyle fizycznie przygotowani mentalnie również, żeby pójść na wypożyczenie. I to są kolejne nazwiska właśnie, Borowski, czy Kozubal, czy Palacz, czy Pasławski. No to są ci zawodnicy, którzy są już w pierwszym zespole, a za chwilę być może również oni trafią na wypożyczenie, żeby później wrócić i być już pełnowartościowymi zawodnikami, którzy znowu z kolei będą mogli rywalizować z tymi zawodnikami, których mamy.
Żeby była swoboda transferowa, żeby była swoboda finansowa też zabezpieczona praca dyrektora sportowego, to najlepiej gdyby było Mistrzostwo Polski, a w najgorszym razie Europejskie Puchary?
Absolutnie, gramy, mamy jeden cel postawiony, Mistrzostwo Kraju, walczymy o to z pełnych sił, wszyscy jesteśmy skoncentrowani na tym celu, również myślimy oczywiście o Pucharze Polski, a tego też nie odpuścimy, no a na samym końcu oczywiście będziemy walczyć walczyć, mamy nadzieję, w eliminacjach pucharowych i to są te najbliższe sportowe cele. Oczywiście, że tak, no to nie ulega wątpliwości.
Klimat magazynu Wielkopolskie Gole wprowadziła nas rozmowa z Tomaszem Rząsą. Jeszcze w uzupełnieniu należy podać, że Roko Baturina, napastnik z Chorwacji, 21-letni, został do Lecha wypożyczony niejako last minute z Ferencvarosu Budapeszt z prawem pierwokupu, ale trzeba było zrobić miejsce w kadrze pierwszego zespołu, bo za dużo obcokrajowców w tejże kadrze było. W związku z tym Jan Sykora został wypożyczony do czeskiej Wiktorii Pilsno. Takie ostateczne zmiany i to sprawia, że właściwie okno transferowe w Lechu Poznań można uznać za zamknięte, oby ten skład walczył o, jak to się mówi, najwyższe cele. Jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, zakończone ostatnie spotkanie. Wisła Kraków wygrała z Legią Warszawa 1-0, no ale już wiemy, że na układ czołówki tabeli to spotkanie nie miało wpływu. Przerwę reprezentacyjną w Lech Poznań spędzi na pozycji lidera, o tym mówiliśmy omawiając ekstraklasę. Teraz druga liga piłkarska, też tu są lechowe wątki, bo dzisiaj po południu swoje spotkanie rozegrały we Wronkach w strugach ulewnego deszczu rezerwy Lecha Poznań i po emocjonującej końcówce Kolejosz wygrał z Hutnikiem Kraków 2-0. Norbert Pacławski 88 minuta i Filip Wilak minuta 90. To strzelcy bramek dla Lecha drugiego Poznań, który, przypomnę, pokonał Hutnika Kraków 2-0. Wczoraj KKS Kalisz na własnym stadionie wygrał z Wisłą Puławy 3-1. Prowadzenie do przerwy po bramce Mateusza Wysokińskiego w 43 minucie. Drużyny gospodarzy wyrównał w minucie 59 Kacper Kondracki, ale później Michał Borecki 62 minuta rzut karny oraz Piotr Giel minuta 90. W efekcie KKS Kalisz pokonał Wisłę Puławy 3-1. Ponadto GKS Bełchatów wygrał z Pogonią Siedlce 2-0. Garbarnia Kraków wygrała z rezerwami Śląska Wrocław 6-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Ruchem Chorzów 1-1. Chojniczanka przegrała ze Zniczem Pruszków 1-2. Wigry Suwałki wygrały z Radunią Stężyca 3-2. A Sokół Ostróda przegrał ze Stalą Rzeszów 0-3. W tabeli po 6 kolejkach na prowadzeniu Stal Rzeszów, która ma komplet 18 punktów, aż o 6 punktów Stal Rzeszów wyprzedza Chojniczankę i Ruch Chorzów. Na czwartym miejscu z 10 punktami jest zespół KKS-u Kalisz, a rezerwy Lecha Poznań z 9 punktami gromadzonymi w 6 kolejkach są na 6 miejscu.
Teraz już o 5 kolejce w piłkarskiej trzeciej lidze w grupie drugiej. Zaczynamy od dobrych wielkopolskich wiadomości. Polonia Środa Wielkopolska 4-1 pokonała Unię Janikowo po 2 golach Huberta Antkowiaka i po 1 Damiana Buczmy i Jędrzeja Kujawy, a rewelacyjny Beniaminek z Nowych Skalmierzyc, drużyna Pogoni, odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe w Gniewinie tamtejszy Stolem 4-2, tym razem 2 gole Marcina Lisa, Adama Majewskiego i Dawida Przybyszewskiego po jednym trafieniu i wygrana Pogoni Nowe Skalmierzyce ze Stolem Gniewino 4-2. Teraz gorsze informacje, bo inne wielkopolskie drużyny doznały porażek. Jarota Jarocin przegrał u siebie z Kotlicą Kołobrzeg 0-2, a Sokół Kleczew uległ liderowi tabeli Olimpii Grudziądz 1-2. W innych meczach tej piątej kolejki KP Stargard Gdański zamisował z Bałtykiem Koszalin 2-2. Dzisiaj Świt Skolwin pokonał toruńską Elanę 3-0. Bałtyk Gdynia wygrał z rezerwami Pogoni Szczecin 2-1. Błękitni Stargard pokonali Kluczewie 2-0, a GKS Przodkowo zremisował z bydgoskim Zawiszą 1-1. Z kompletem punktów, czyli 15, prowadzi Olimpia Grudziądz. Na drugim miejscu i są drużyny Pogoni Nowe Skalmierzyce i Świtu Skolwin mają na koncie po punktów 13. Polonia Środa, jeśli patrzymy na górną część tabeli, jest na 6 miejscu, mając 8 punktów, a Sokół Kleczew na miejscu 7 na koncie Kleczewian punktu 7.
W czwartej lidze piłkarskiej, w piątej kolejce w grupie wielkopolskiej, do prawdziwej strzelaniny doszło wczoraj na boisku w Tarnowie, Tarnowie Podgórnym, bowiem miejscowa Tarnowia pokonała rezerwy KKS-u Kalisz, uwaga, 9-2. Brawa dla podopiecznych trenera Sławomira Najtkowskiego. W pozostałych spotkaniach nieco mniej goli, ale też sporo. Olimpia Koło przegrała z Unią Swarzędz 1-3. Huragan Pobiedziska wygrał z Iskrą Szydłowo 2-1. SKP Słupca pokonał Mieszko Gniezno 1-0. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Nielbą Wągrowiec 1-2. Centra Ostrów wygrała z Górnikiem Konin 5-0. Korona Piaski przegrała z Wiktorią Września 1-2. Kotwica w Kurniku wygrała z Wilkami Wilczyn 4-1. Warta Międzychód pokonała Polonię Kępno 4-3. A mecz Obry Kościan z LKS-em Gołuchów odbędzie się 22 września. Z kompletem punktów na prowadzeniu tabeli po 5 pięciu kolejkach. Nielba Wągrowiec.
Piątej lidze piłkarskiej w grupie pierwszej wczoraj na stadionie na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu derby stolicy Wielkopolski. Drużyna trenera Rafała Budnika, czyli OTPS Winogrady, grał z Wiarą Lecha Poznań dowodzoną przez niegdysiejszego szkoleniowca TPS-u Łukasza Kubiaka. Wiara Lecha Poznań wygrała ten wyjazdowy mecz 3-1 i jest liderem tabeli. W innych spotkaniach drugiej kolejki w grupie pierwszej piątej ligi Leśnik Margolin zremisował ze Spartą Szamotuły 2-2, remis 1-1 w meczu pełny Skoki z Błękitnymi Wronki. Korona Stróżewo pokonała Lubrzanina Trzcianka 5-3. Zamek Gołańcz zwyciężył Pogoń Łobrzenica 5-1. Polonia Chodzież zamisowała ze Spartą Oborniki 0-0. A w meczu Konkordii Murowana Goślina z Przemysławem Poznań remis 2-2. O godzinie 19.30 rozpoczęło się spotkanie Akademii Piłkarskiej Rejsa z Poznania z Notecią Czarnków.
Oto komplet wyników drugiej kolejki w grupie drugiej piątej ligi. Meblosz Swarzędz wygrał z Polaninem strzałkowo 5-2. Pelikan Niechanowo przegrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 0-5. Piast Kobylnica pokonał GKS Dopiewo 4-1. Stella Luboń przegrała z Orkanem Chorzemin 0-2. Lipno Stęszew wygrało z Lechią Kostrzyn 3-0. Płomień Przyprostynia przegrał z Gromem Plewiska 1-5. Czarni Czerniejewo przegrali z naszą Dyskobolią Grodzicki Wielkopolski 1-3. A Orkan Konarzewo zremisował z Witkowią z Witkowa 0-0.
I zerkamy do grupy trzeciej piłkarskiej piątej ligi. W naszym regionie Ostrowia zremisowała w drugiej kolejce z Piastem Kobylin 1-1. Kania Gostyń pokonał Białego Orła Koźmin Wielkopolski 2-1. Także 2-1 Krobianka Krobia zwyciężyła PKS Racot. Zewka Kobyła Góra przegrała z Rawią Rawicz 1-2. Polonia 1912 Leszno rozgromiła Stal Pleszew 8-0. Wiktoria Skarszew dzisiaj zwyciężyła Astrę Krotoszyn 2-0. Orzeł Mroczeń pokonał GKS Rychtal 5-3. A w meczu Piasta Czekanów z Wartą Śrem remis 1-1.
I przechodzimy do futbolu kobiecego. Tutaj trzecia kolejka spotkań i bardzo udany mecz Medyka Konin, który rozgromił Tarnowie 6-0. Kto też strzelał gole? Oczywiście Anna Gawrońska, ikona konińskiego futbolu. Dwa trafienia Anny Gawrońskiej, dwa trafienia Alicji Tamburro, ponadto Julia Chudy, Klaudia Fabowa, strzelczyniami bramek dla Medyka, który wygrał z Tarnowią 6-0. UKS SMS Łódź wygrał z KKP Bydgoszcz 2-1. Rekord Bielsko-Biała przegrał ze Śląskiem Wrocław 1-2. Czarne Sosnowiec wygrały z Olimpią Szczecin 2-0. Górnik Łęczna przegrał z AZS-em Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa 1-2. A GKS Katowice pokonał Akademię Piłkarską Lechii Gdańsk 2-0. Po trzech kolejkach z kompletem punktów na prowadzeniu Medyk Konin i SMS Łódź.
Marzą nam się ponownie derby w Ekstralidze piłkarek nożnych. No i może kiedyś to nastąpi także z udziałem pań z kolejorza. A to dlatego, że oficjalnie od tego weekendu sympatycy Lecha Poznań mogą już kibicować także kobiecemu zespołowi Lechitek. W nowym sezonie trzeciej ligi wystartowała bowiem drużyna Lech Poznań UAM, będąca efektem współpracy klubu z ulicy Bułgarskiej z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem zajął się Wojciech Bernard, a my posłuchamy rzecznika prasowego Lecha Macieja Hęszla, współwłaścicielki klubu z Bułgarskiej Mai Rutkowskiej, Wojciecha Wajsa z UAM oraz kapitana nowej kolejorskiej drużyny Zofii Mager.
Myślimy o tym, żeby dać szansę kobietom również na granie meczów w barwach Lecha Poznań. Naszym pomysłem jest to, żeby połączyć swoje siły z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, dokładnie z sekcją sportową Uniwersytetu AZS UAM, który posiada drużynę kobiecą, która awansowała do trzeciej ligi. No i właśnie pod takim szyldem Lech Poznań UAM drużyna wystartuje w rozgrywkach trzeciej ligi. Chcemy budować jakby tę sekcję krok po kroku. To jest projekt długofalowy, to nie jest jakiś taki kaprys, chwilowa zachcianka. Wiemy, że trend ogólnoświatowy, europejski, jeżeli chodzi o największe kluby, jest taki, żeby tworzyć właśnie również sekcję piłki kobiecej. Za tym trendem podążamy, plany są śmiałe, krok po kroku ma ta sekcja rozwijać się, tak żeby dojść ostatecznie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli do Ekstraligi. Jeżeli chodzi o sam projekt, to stoi za nim Maja Rutkowska, czyli współwłaścicielka kolejorza. Ona od razu przyszła właśnie z takim pomysłem, jakby pilotowała go od A do Z.
Obserwujemy wzrost popularności piłki kobiecej. Największe kluby świata, kluby piłkarskie świata mają swoje sekcje kobiece. Manchester United, Bayern Monachium, Chelsea, Barcelona. Ostatni mecz Barcelona Atletico Madrid oglądało 60 tysięcy kibiców na stadionie. W 2019 roku Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej Kobiecej oglądalność była ponad miliard.
Jestem piłkarzem kobiet już od prawie 20 lat i widzę, jaki postęp zrobiła kobieca piłka. piłka nożna. 20 lat temu nie dało się oglądać Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet, bo było jak na zwolnionym filmie, natomiast w tej chwili jak się ogląda, to naprawdę dla mnie nie ma różnic praktycznie z męską piłką nożną. Wiadomo, kobiety będą zawsze troszeczkę słabsze niż mężczyźni, natomiast taktyka, technika moim zdaniem już nie odbiega od mężczyzn. Zresztą widać to również tutaj po naszym środowisku, że Lech się zainteresował kobiecą piłką nożną, to było moje marzenie od zawsze. Mecze reprezentacji polskich kobiet pojawiają się i w Polsacie, teraz będą w TVP Sport, także to też pokazuje, że ta kobieca piłka w Polsce się bardzo szybko rozwija, a na świecie, w Europie mega szybko. My chcemy się piąć w górę, chcemy się rozwijać, z każdym rokiem być w wyższej lidze, aż skończymy w Ekstralidze i będziemy walczyli o medale Mistrzostw Polski.
Uważam, że mamy super potencjał, super sztab szkoleniowy, który też się ciągle chce rozwijać, podnosić kwalifikacje swoje. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być kapitanem tej drużyny. Myślę, że każda z nas ma cel jeden, żeby po prostu awansować do drugiej ligi. Połączenie siły UAM-u z Lechem Poznań to jest bardzo duży krok do przodu w kobiecej piłki w Poznaniu i my jesteśmy przeszczęśliwe, że to w końcu udało się połączyć.
Budżet na sekcję kobiecą jest całkowicie włączony do budżetu Lecha Poznań. Całościowego budżetu, czyli wszystko finansuje Lech Poznań.
No już do mnie dzwonią dziewczyny z zespołów występujących w Ekstralidze, w pierwszej lidze z zainteresowaniem. Troszeczkę niski poziom jeszcze dla niektórych dziewczyn. Natomiast myślę, że gdzieś tam po awansie do pierwszej ligi taki mamy nadzieję osiągnąć w najbliższym czasie. Myślę, że dziewczyny z taką przeszłością mogą zespół wzmocnić. Między innymi nasza bramkarka reprezentacji Polski jest bardzo zainteresowana naszym zespołem, Katarzyna Kiedrzynek, także może kiedyś zagra u nas, także na to liczymy oczywiście.
Trenerką tej drużyny będzie Alicja Zając. Chcemy dać szansę dziewczynom, żeby mogły zaprezentować się kibicom również na stadionie przy Bułgarskiej. Tak na razie wstępnie możemy powiedzieć, że po przerwie reprezentacyjnej wrześniowej, kiedy Lech Poznań będzie rozgrywać swój mecz z Wisłą Kraków w PKO BP Ekstraklasie 17 września, nazajutrz 18 września drużyna kobieca Lech Poznań UAM rozegra swój mecz trzecioligowy z Lechią Gdańsk właśnie na stadionie przy Bułgarskiej, ale oczywiście zapraszamy też na wszystkie mecze, które odbywać się będą na kampusie Morasko.
Czekamy na te spotkania. Na razie drużyna Lechitek ma za sobą pierwszy mecz wyjazdowy w trzeciej lidze kobiecej. No i czekamy na pierwsze punkty, na pierwszego gola, bowiem w tym pierwszym historycznym meczu Lechitki pod szyldu także Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza przegrały z KP Błękitnymi Stargard 0-2. Za 10 minut godzina 20, przez 10 minut na naszej antenie jeszcze audycja w sportowym rytmie. I jeszcze będziemy mówić o piłce nożnej, ale tym razem halowej.
Pozostajemy przy piłce nożnej za 7,5 minuty godzina 20, teraz o tym, że dwa wielkopolskie zespoły Ekstraklasy futsalu przygotowują się już pilnie do nowych rozgrywek w ekipie z Leszna. Już w naszej audycji mówiliśmy. Dzisiaj czas na wizytę w Kniewach u zdobywcy Pucharu Polski, gdzie doszło jednak do kilku zmian. Posłuchajmy, co powiedzieli nam trener Dragons Kniewy Łukasz Frajtak oraz klubowy menedżer Rafał Gnybek.
Okres przygotowawczy we własnej hali. Skupiamy się przede wszystkim póki co na przygotowaniu motorycznym. Gdzieś trzeba zbudować ten pokład energii przed nowym sezonem. Mamy kilka tygodni, żeby się odpowiednio przygotować i na pewno tutaj chłopacy dają z siebie maksa. Na tych pierwszych treningach widać pełne zaangażowanie. Myślę, że ten okres przygotowawczy da nam taki naprawdę zastrzyk energii przed tymi pierwszymi meczami sezonu, które będą bardzo ciężkie. Tak się nam terminarz ułożył. Spokojnie sobie pracujemy. Mamy zaplanowane kilka sparingów z drużynami z Ekstraklasy, ale też zagramy z pierwszoligowcem. Te sparingi na pewno dadzą nam odpowiedź na to, jak wyglądamy na ten moment, na czym należy pracować i które elementy jeszcze należy poprawić w tym okresie przygotowawczym, bo w drużynie było trochę zmian i myślę, że te nowe osoby, które przyszły, muszą troszeczkę się wkomponować w naszą filozofię gry, ale ja jestem pełen optymizmu, znam swoją drużynę, wiem, że chłopacy na pewno nie będą odpuszczali i zrobią wszystko, żeby się odpowiednio przygotować do startu ligi.
Nasz zespół opuściła dwójka zawodników, czyli Andrzej Baklanow i Nukri Ciumbulidze. No, liczyliśmy się z tym, że niestety będą konieczne zmiany po sezonie. No, nie byliśmy w stanie zatrzymać tej dwójki futsalowców w naszym zespole. Natomiast na ich miejsce pozyskaliśmy nowych zawodników. Jest to Nikita Storożuk i Marwin Perkowicz, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali barwy Red Devils Chojnice. Dodatkowo niejako last minute pozyskaliśmy Maksyma Pałtiaka z zespołu Akana Orzeł Jelcz. No i cieszy nas również powrót do treningów Adama Wachońskiego, który przez wiele sezonów był naszą ostoją i ma bardzo dużo rozegranych meczów w Ekstraklasie. Myślę, że trener będzie miał do dyspozycji bardzo szeroką kadrę w tym sezonie i wpłynie to dobrze na rywalizację i wierzę w to, że będziemy w stanie walczyć o minimum pierwszą ósemkę.
Mamy nadzieję, że emocji także w Ekstralidze futsalistów nie zabraknie. Z udziałem drużyn z Leszna i z Pniew trzymamy mocno kciuki. Podobnie jak za wszystkich wielkopolskich i polskich sportowców, o których często mówimy na w audycjach na antenie Polskiego Radia Poznań. Jutro powiemy sobie m.in. o mistrzach Polski w męskiej koszykówce w wakacyjnym ekspresie sportowym Radia Poznań. Od 18.05 połączymy się z prezesem Arget Bemslem Stali Ostrów Wielkopolski, panem Bartoszem Karasińskim. No i porozmawiamy przed naprawdę niesamowicie trudnym sezonem dla Ostrowian, a to dlatego, że będą rywalizować na kilku frontach, bo nie dość, że walka już w najbliższą środę o Super Puchar Polski za Stalem Zielona Góra, później rywalizacja stricte ligowa w Energa Basket Lidze, walka o Puchary Polski i co ważne także w zdecydowanie bardziej prestiżowym pucharze niż FIBA Europe Cup zagrają po prostu w Europejskiej Lidze Mistrzów zawodnicy popularnej stalówki. O tym będziemy rozmawiać jutro od 18.05 w Radiu Poznań. W tym tygodniu nie będzie transmisji meczów piłkarskich, na to musimy poczekać ze względu na reprezentacyjną przerwę. Mecze z Albanią, San Marino na wyjeździe i z Anglikami 8 września. Do ligi wrócimy 11 września w sobotę i o 12.30 mecz warciarzy w Grodzisku Wielkopolski z Brugbet Termaliką Nieciecza. A za dwa tygodnie dokładnie w niedzielę 12 września w ramach specjalnego wydania audycji w Sportowym Rytmie od 17.05 bezpośrednia relacja z Częstochowy. Znowu chyba kolejny mecz, no niemal na szczycie piłkarzy kolejorza, bo rywalem będzie drużyna, która reprezentowała nas w europejskich kucharach, czyli tamtejszy Raków. To wszystko przed nami. Jutro pierwszy sport o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05, ale wciąż mamy audycję w Sportowym Rytmie i trzeba to także agencyjnymi informacjami podsumować.
W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 spotkania kończące 6. kolejkę. Wisła Kraków wygrała z Legią Warszawa 1-0, Zagłębie Lubin przegrało ze Śląskiem Wrocław 1-3, Wisła Płock zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. W drugiej lidze rezerwy Lecha wygrały z Hutnikiem Kraków 2-0. Rafał Majka po samotnym finiszu wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania, liczący 197,5 km. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej otrzymał Norwek od Christian Eking, a Majka jest 18. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio dzisiaj 2 złote medale reprezentantów Polski, tenisisty stołowego Patryka Chojnowskiego oraz Piotra Kosewicza, który został mistrzem paraolimpijskim w rzucie dyskiem. W Poznaniu zakończył się turniej tenisistów Talex Open ITF na kortach AZS-u Poznań. Wygrał go Argentyńczyk Roman Andres Buruczaga, który pokonał Polaka Pawła Ciasia w 3 setach. No i czekamy też dzisiaj na mecz reprezentacji Polski siatkarek. To już niedługo. O 20.30 w Plovdiv, 1/8 finału Mistrzostw Europy, reprezentacja Polski siatkarek zagra z reprezentacją Ukrainy.
Czekamy zatem na mecz siatkarek, a w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań to już wszystko. Za wspólnie spędzone czasy dziękuję Państwu. Realizujący naszą audycję Jarosław Pachczyński, ci, którzy program przygotowali, prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, a muzycznie kłania się Państwu także Bruno Mars.